Dziękuję za zaproszenie. Więc po krótkiej przerwie kontynuujemy nasze rozważania tematu o człowieku bez początku i bez końca. W części pierwszej omówiliśmy większość rozdziału siódmego. Tak sobie teraz uzmysłowiłem, że nie odczytałem chyba z tych wszystkich większości wersetów 18 i 19, to może w sumie jeszcze odczytajmy je, bo miały zostać tylko dwa, a widzę, że cztery zostały, ale w tych dwóch, 18 i 19, nie ma nic, co wymaga komentowania i dlatego one mi umknęły. Zatem po stwierdzeniu faktu, że podane została przez Boga obietnica, tyś kapłane na wieki według porządku Melchizedeka z psalmu 110:4, werset 18 i 19 mówią, a przeto poprzednie przykazanie, mam na myśli to zakonu, zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności. Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej strony zbudzona zostaje lepsza nadzieja, ta nadzieja w naszym Panu, przez Jezusa, przez którą zbliżamy się do Boga. Także tak, żeby już było naprawdę, że omówiliśmy wszystkie wersety z wyjątkiem 26 i 27, chciałem jeszcze te dwa uzupełnić, bo jakoś mi umknęło ich, nie odczytałem w poprzedniej analizie, ale one nie są trudne do zrozumienia, więc noszą to samo, co o czym wcześniej mówiliśmy. Zatem przechodzimy teraz do tych najciekawszych dwóch wersetów tego rozdziału, przy omówieniu których przyda się nam pewnego rodzaju wiedza bardziej biblijna na temat ofiar Starego Testamentu i w ogóle planu zbawienia przez Boga ludzkości, pojednawania ludzkości ze sobą. Werset 26 i 27. A właśnie, może zacznijmy od tego, od takiego tytułem wprowadzenia, że w tych dwóch wersetach apostoł Paweł rozszerza znaczenie Melchizedeka jako kapłana. Pokazuje, że w tymże Melchizedeku jest pokazany nie tylko jedna osoba, nasz Pan, tak zwany najwyższy kapłan Kościoła, bo dla Kościoła on był najwyższym kapłanem, lecz także w Melchizedeku pokazane jest całe malutkie statko razem z naszym Panem. Jako część ciała Chrystusa, w której nasz Pan jest głową, a oni są członkami tego ciała. I sąd bierze takie pojęcie jak najwyższy kapłan świata. Najwyższym kapłanem Kościoła jest tylko nasz Pan. Zbawia On, pojednuje z Bogiem Kościół. Czyni to wieku Ewangelii. I wieku Ewangelii nie interesuje Boga reszta świata. Z wyjątkiem duchowego Izraela, lud Boży. Cała reszta jest pomijana. Zresztą widzimy to sami wokół siebie, dookoła nas. Ci tak zwani chrześcijanie w żadnym wypadku nie zasługują na to miano, na to nazwę. A 2/3 ludzkości to nawet nie chrześcijanie z nazwy, tylko poganie. Więc widzimy, że nie następuje żadne pojednywanie świata jako całości z Bogiem, bo nawet ta część chrześcijańska, która jest mniejszością w tym świecie i tak, nawet ta część chrześcijańska w żadnym wypadku nie jest chrześcijańska tak naprawdę. Jest nominalnie chrześcijańska tylko z imienia i raczej wstyd przynosi Bogu niż chwałę. Natomiast w wieku tysiąclecia, kiedy maluszki sadko zostanie połączone z naszym Panem i stanie się tym najwyższym kapłanem, przy czym nasz Pan będzie głową tego najwyższego kapłana, a maluczkie sadko członkami częścią jego ciała, wtedy wspólnie będą dokonywać pojednywania, zbawiania wobec całego świata ludzkości. Tak to Bóg zaplanował. Najpierw Jezus sam pracuje w wieku Ewangelii nad głównie maluczkim statkiem, prawda, Izraelem duchowym. Później wspólnie z maluczkim statkiem w wieku tysiąclecia pracują nad całą ludzkością, żeby także i ją pojednać z Bogiem. Taki jest boski plan. O te obydwa zakresy pojednywania możemy zobaczyć w pierwszym liście Jana, w dwóch pierwszych wersetach. Zajrzyjmy tam. Pierwszy Jana, drugi rozdział. No, powiedziałem w pierwszych wersetach, a nie podałem rozdziału. Pierwszy list Jana 2, 1 i 2. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by to zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Zauważmy, nasze, oddziela całą resztę świata, nasze, ale potem dodaje, a nie tylko za nasze, teraz, w wieku Ewangelii, lecz i za grzechy całego świata. To rozbicie za nasze, ale nie tylko za nasze, ale i całego świata, pokazuje, że Jan zdawał sobie sprawę, że są to dwa różne okresy czasu, w których to pojednywanie, wyciąganie ludzkości z upadku grzechu będzie miało miejsce. W wieku Ewangelii Jezus pojednuje z Bogiem tylko malutkie statko. Natomiast w wieku tysiąclecia będzie to czynił wobec świata ludzkości i będzie to czynił razem już z malutkim statkiem, które zostanie w tym czasie podniesione do boskiej natury, usiądzie z naszym Panem na 12 tronach i będą sądzić 12 pokoleń Izraela. Wtedy tymi 12 pokoleniami Izraela będzie już cały świat ludzkości, wcielony w jedno z tych 12 pokoleń Izraela. Dlatego nie warto być antysemitą, gdyż wszyscy ludzie, wszyscy nieżydzi będą się musieli stać Żydami, staną się Izraelem. Będzie jeden świat ludzkości, jedno z 12 pokoleń Izraela stanie się miejscem przydziału dla całego świata ludzkości. Zobaczmy parę wersetów, które mówią o tym sądzeniu, zbawianiu świata ludzkości przez naszego Pana razem z Kościołem. 2 Piotra 1,4. Zacznę od 2 Piotra 1,4. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, pisze Piotr do współbraci z malutkiego statka, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Nas interesuje obietnice stania się uczestnikami boskiej natury dla Piotra, no i braci jemu podobnych. Wszyscy, jak wiadomo z wieku Ewangelii, gdy trwało wysokie powołanie, wszyscy byli spodzani z ducha do tej klasy. Nie można było przyjść do Boga przez Jezusa, nie będąc spodzonym, gdy działało wysokie powołanie. Łukasz 22. Tam znajdziemy obietnicę naszego Pana do apostołów. Łukasz 22, mamy na myśli wersety 28 do 30. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, mówi nasz Pan do swoich apostołów. A ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Jakby się ktoś martwił, dlaczego tylko 12 plemion Izraela, a reszta ludzkości to gdzie? Nie będzie miała szansy na ten sąd, na tą próbę do życia wiecznego? To tak jak mówiłem, te 12 pokoleń Izraela obejmuje cały świat ludzkości, który, jak pisze Zachariasz, będzie musiał udać się do Izraela z prośbą, z petycją, z chęcią uzyskania tego samego rządu godnych, jakie tam dospowowane. Innymi słowy, cały świat ludzkości będzie się musiał stać częścią Izraela. Nowe przymierze będzie zawarte z Izraelem i rozszerzane na cały świat ludzkości. Nowe przymierze nie będzie zawierane z poszczególnymi narodami świata, tylko z jednym narodem. Chcesz to skorzystać z warunków nowego przymierza, stań się częścią tego narodu. Oczywiście to nie oznacza, że trzeba będzie jakieś obrzędy przechodzić, tylko po prostu wejść do nich, pójść do nich i skorzystać i nie czuć z tego powodu, nie mieć z tego powodu żadnych złych uczuć, jak to niektórzy mają. Dlatego pewnie jest to jeden z powodów, dla których szatan antysemityzm pompuje wśród ludzi najwyżej jak się da, bo wie, że ostatecznie będzie on skuteczną blokadą do stania się częścią Izraela, do skorzystania ze zbawienia od Żydów, przez Żydów, u Żydów. To był nasz Pan, tak, który obiecuje to sądzenie, siedzenie na tronach. Może jeszcze do tego Objawienie 3,21. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Znowu aluzja do wspólnego królowania z Jezusem przez tych, którzy zwyciężą. Chodzi tutaj głównie o tą elitarną klasę malutkiego statka, bo klasy pomniejsze mają mniejszą rolę do odegrania, ale też biorą udział w tym procesie, bo i wielka kompania coś będzie miała do odegrania w tym procesie i klasy godnych będą miały coś do odegrania w tymże procesie. Każdy ma swoją działkę, prawda? Ale te obietnice najwyższe, największe, te kapłańskie dotyczą, wiadomo, naszego Pana i malutkiego statka. Tylko oni będą kapłanami, tylko oni będą potrafili podnosić ludzkość do doskonałości, będą wiedzieli, jak to robić, ale będą mieli dużo pomocników do tego dzieła. I jeszcze 1 Koryntów 6:2-3 chciałbym do tego dorzucić. 1 Koryntów 6:2-3, gdzie apostoł zapowiada sądzenie, prawo, dzieło sądzenia dla braci ze zmalutkiego statka. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? A cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Dodaję nawet, że i aniołowie ci upadli. będą sądzeni przez naszego Pana już w towarzystwie malutkiego statka. Czyli sąd aniołów musi nastąpić po wzbudzeniu malutkiego statka, po pierwszym zmartwychwstaniu, bo razem z Kościołem ma nasz Pan tego dokonywać. To są te dwa zakresy pojednywania ludzkości w dwóch różnych czasach, epokach. Warto o tym pamiętać, bo ogólnie chrześcijaństwo tego nie widzi w Biblii. I z jakiegoś powodu uważa, że tylko tu i teraz jest zbawienie. A jeżeli tu i teraz ktoś nie skorzysta, to przepada na zawsze. Co jest oczywiście bluźnierstwem, normalnym bluźnierstwem i niszczeniem wielkiego planu Bożego, który obejmuje zbawienie całego świata ludzkości, tylko nie od razu, nie w jednym czasie, nie w tym życiu wszystkich. W tym życiu jest wybór tych klas, których Bóg będzie z Jezusem używać w jego tysiąclecia wobec całego świata ludzkości. No a teraz po tym wstępie możemy powrócić do Żydów 7 rozdziału i do tych dwóch wersetów 26 i 27, które są problematyczne. Dlaczego są problematyczne? Nie ma na świecie, i mogę to powiedzieć z całą pewnością, nie ma na świecie ani jednego przykładu w żadnym języku, które prawidłowo oddaje te dwa wersety. Oczywiście nie, że wszystko jest tu źle. Jest tu jeden tylko błąd. Ale za to potworny. I jest rzeczą dziwną, że nikt tego nie widzi. Pan Johnson to widział. Pan Johnson to zauważył. Na to dzięki niemu. Ja sam tego nie widziałem. Zdawało się, jak się czyta te wersety, że no wszystko bardzo ładnie i pięknie. Bo te wersety co mówią? No, wezmę przykład, mam UBG, mam tu kilka przykładów, 4 sobie wypisałem, ale wszystkie mówią tak samo, chociaż niekoniecznie używają tych samych słów, mało tego, nawet czasowniki się różnią, ale i tak wszystkie one, werset 26 tłumaczą nieprawidłowo. No to zacznijmy. Cztery przykłady przekładów. UBG, pierwsza z brzegu. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa. BW, Biblia Warszawska. Ma prawie to samo. Ale czytam, żeby sobie lepiej zapamiętać treść. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, bo zamiast najwyższego kapłana jest arcykapłana. Świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Biblia Tysiąclecia. Takiego bowiem potrzeba nam było, zauważmy, tu się pojawia czasownik było, nie mieć, tylko było. Jak dwa razy wcześniej był mieć, tak tu jest było. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. No i jeszcze wziąłem Biblię, przekład Nowego Świata, od Świadków Jehowy, ten nowy, albowiem właśnie taki arcykapłan był dla nas odpowiedni, bo myślałem, że może oni... Trochę liznęli prawdy, prawda? Jakiejś głębszej, więcej niż nominalne chrześcijaństwo, ale też nie dają rady. Albowiem właśnie taki arcykapłan był dla nas odpowiedni. Lojalny, niewinny, nieskalany, oddzielony od grzeszników i wywyższony ponad niebiosa. Jak widać, wszystkie te przykłady, i można byłoby czytać dziesiątki innych w języku polskim i angielskim, na jedno by wyszło, nie ma żadnego innego. Wszystkie te przykłady tłumaczą ten werset 26 tak, by te piękne przymiotniki, święty, niewinny, nieskalany i tak dalej, odnieść do Jezusa jako kapłana. I chociaż dwa z nich używają czasownika mieć, tak, takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, a dwa z nich używają czasownika być, na przykład potrzeba nam było takiego arcykapłana, albo taki arcykapłan był dla nas odpowiedni, to wszystkie tłumaczą ten werset tak, aby odnieść cechy tego kapłana do Jezusa, do naszego Pana. Co oczywiście jak najbardziej do niego pasuje. I nie ma w tym nic, póki co, nieodpowiedniego, bo piękna pochwała naszego Pana jako arcykapłana. Ale werset 27, w którym Paweł kontynuuje przecież swoje myśli, bo przecież wyraźnie kontynuuje te same myśli, prawda? Werset 27 zaczyna się, który, prawda? Czyli który to kapłan, tak przeze mnie opisany w wersecie 26. W tym wersecie 27 Paweł opisuje ofiarę składaną przez tego kapłana. No i tu się zaczyna problem, ponieważ Paweł tą ofiarę składaną przez tego wspaniałego i pięknego kapłana tak tłumaczy tak, werset 27, który, znowu dam te same 4 przykłady, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu, uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. To była UBG. Biblia Warszawska, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu, uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Biblia Tysiąclecia. Takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. No i przekład Nowego Świata. Nie potrzebuje on, jak owi arcykapłani, codziennie składać ofiar, najpierw za grzechy własne, a potem ludu, gdyż uczynił to raz na zawsze, ofiarowawszy samego siebie. No i teraz widzimy, jeżeli weźmiemy te dwa wersety, które przecież mówią o tym samym, o tym arcykapłanie, to pojawia się pytanie. Jeśli Paweł w wersecie 26 mówi o Jezusie jako o kapłanie świętym, niewinnym, nieskalanym i odłączonym od grzeszników, to dlaczego w wersecie 27 twierdzi, że ten doskonały i święty kapłan musiał składać jakieś ofiary za własne grzechy? Bo tak pisze w wersecie 27. Czy konieczność złożenia ofiar za własne grzechy przez tego kapłana nie czyni z Jezusa grzesznika? A jeśli nim był, jak mógł złożyć ofiarę za własne grzechy, którą Bóg mógłby przyjąć? Grzesznik składa ofiarę i Bóg ją przyjmuje? Niemożliwe. W takim przypadku nasz Pan sam potrzebowałby pomocy z zewnątrz. Potrzebowałby kogoś wolnego od grzechu, kto złożyłby odpowiednią ofiarę za niego i pojednał go z Bogiem najpierw, podnosząc go do doskonałości, bo na tym polega pojednanie. Coś zatem jest tu nie tak. I to nie z Pawłem, lecz z tłumaczeniem jego słów. I problem nie tkwi w wersecie 27, ale w wersecie 26. Więc wracamy do wersetu 26, żeby zobaczyć go w greckim oryginale, do czego wykorzystam dosłowny przekład kodów. Czytam werset 26 i 27 już odbywa, tak jak kody dosłownie go podają. Taki bowiem nam i ujawnił się arcykapłan, świątobliwym, nieznającym zła, nieskalanym, oddzielonym od grzeszników i wyższym od niebios stawszy się. On nie ma co dzień konieczności, jak właśnie ci arcykapłani wcześniej, za własne grzechy ofiary wznosić, następnie za te ludu, to bowiem uczynił na raz siebie samego wzniósłszy. Koniec kodów. Tak dziwacznie, prawda, trochę. W pierwszej linijce, tam gdzie jest taki bowiem nam, jest gwiazdka w kodach, przy tym słowie nam, jest gwiazdka w kodach i ta gwiazdka odsyła do komentarza poniżej, który brzmi następująco. Tak, prawdopodobnie z domyślnym jest, sens takiego bowiem mamy. Czyli tam, gdzie mamy taki bowiem nam i ujawnił się arcykapłan, to mówi, że prawdopodobnie domyślne jest, tam trzeba dać, ale sens, chociaż domyślne jest, to sens takiego bowiem mamy tego arcykapłana. Czyli kierują w kierunku tych wszystkich błędnych przekładów, jakie są. Ale mówią, że domyślny jest. To jest ciekawe. Najwyraźniej w Grece jest coś takiego jak możliwość, nie znam Greki, żeby to ocenić, ale jeżeli oni piszą prawdopodobnie z domyślnym jest, czasownikiem być, to prawdopodobnie w Grece może być taka zasada, która mówi, że czasownik jest, być, może być pominięty i staje się wtedy domyślnym, prawda? Czyli brak takiego czasownika oznacza, że domyślamy się, że tam ma być, ale nie mogę tego zaweryfikować, prawda? Ale uwaga tłumaczy kodów jest, no oni znają Grekę, więc ma sens, ale pomimo tego, że prawdopodobnie z domyślnym jest, piszą, to mówią sens takiego bowiem mamy. Mamy, masz tam i tak rozumieć czasownik, mamy tego arcykapłana, co oczywiście nie jest dobrą sugestią, bo prowadzi do konfliktu z wersetem 27, według którego Jezus z wersetu 26 wymaga złożenia ofiary za swoje własne grzechy. Mam nadzieję, że wszyscy to już dokładnie widzą, że takie tłumaczenia, jedyne jakie istnieją, wersetu 26 w połączeniu z wersetem 27 prowadzą do jednoznacznego wniosku, że nasz Pan był grzesznikiem i za własne grzechy musiał składać ofiary. Tak mówią wszystkie te przekłady. Nikt tego nie zauważa. Nikt tego nie zauważa. Widząc jednak dosłowny grecki tekst, który przed chwilą przeczytałem i ten komentarz prawdopodobnie z domyślnym jest, ale i tak sens jest, że mamy. Widząc ten dosłowny grecki tekst i znając nauki Biblii na temat antytypicznego kapłana, widzimy bardzo łatwy sposób rozwiązania tego problemu, który nie będzie czynił z naszego Pana grzesznika. Punkt pierwszy. W wersecie 26 Paweł nie użył żadnego czasownika, czyniąc go domyślnym. Ikony nawet słusznie sugerują, że prawdopodobnie z domyślnym jest, ale nie. I tak potem tak wykręcają, żeby było mamy. I druga rzecz, antytypiczny kapłan, o którym mowa, to Jezus razem z malutkim statkiem, a nie tylko sam Jezus. I jeżeli te dwa fakty połączymy, to pozwala uchwycić myśl apostoła, bez konieczności interpretowania jego słów jako herezji na temat świętości Jezusa. Pisząc w wersecie 26 i 27 o antytypicznym kapłanie, ma on na myśli całego Chrystusa, głowę i ciało. Przy czym członkowie tego ciała w czasie swego wyboru, wiek Ewangelii, w czasie pojednywania ich przez Jezusa z Bogiem, w czasie podnoszenia ich do doskonałości, rozwijania w nich charakteru, byli grzeszni. No bo przecież to byli normalni ludzie. Oto apostoł począwszy. Pamiętamy apostoła Piotra, który zawał się zapadł naszego Pała? Jeden z członków Kościoła i to w randze apostoła. Więc byli grzeszni i upadli i oni potrzebowali ofiary Jezusa za swoje grzechy. A że już w chwili spłodzenia z ducha stawali się częścią tego antytypicznego kapłana, tutaj na ziemi jeszcze żyjąc, ofiara Jezusa rzeczywiście musiała być składana i była składana za własne grzechy tego kapłana. Ale nie za własne grzechy głowy tego kapłana, głowy tego ciała, lecz za grzechy członków tego ciała. A ponieważ stali się członkami oni tego jednego Chrystusa, no to za własne grzechy, ale nie w głowie, tylko w członkach ciała. Gdyż głowa była doskonała i nie potrzebowała żadnej ofiary, sama będąc ofiarą za drugich. Jakby ktoś miał wątpliwości co do tej jedności głowy z resztą członków ciała, no to przeczytam kilka wersetów, no bo ktoś powie, ja tak sobie wymyśliłeś, żeby wyjaśnić ten problem, prawda? I wymyśliłeś sobie, że członkowie Kościoła to tak samo są Chrystusem, jak i sam Chrystus. No to nie jest to mój pomysł, to jest nauka biblijna. Znowu nie będę się rozwodził, ale dam ze 2-3 odniesienia, no bo według zasady 2-3 są wystarczające, bo jeden może być za mało, bo może być źle zrozumiany. Galatów 3 rozdział, 24-29. Galatów 3, 24-29. Posłuchajmy sobie. Przepraszam, nie 24, to też. Galatów 3, 16, najpierw 16, a potem 24-29. Czyli Galatów 3, 16. Otóż, obietnice były dane Abrahamowi i potomkowi jego. Zobaczmy wywód Pawła. I potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Najpierw Paweł podkreśla, żeby ktoś nie przegapił. Liczba pojedyncza. Potomkowi. A potomkiem jest Chrystus. No to coś tu, póki co, okej, Chrystus. Jeden Chrystus. Jezus, no to dobrze. Ale co dalej, potem dalej pisze Paweł? Można byłoby czytać po kolei o te wszystkie wersety, no ale wiadomo, szkoda czasu. Więc rzut wskacze na 24-29, na ten już końcowe fragmenty jego wywodu. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Wcześniej pisze o nieskuteczności zakonu, żeby tego Chrystusa stworzyć. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, czyli tego zakonu. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Zauważcie, już to coraz bardziej się zbliża do tego, że im mówi, że jesteście Chrystusem. Przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyta, ani Greka, niewolnika, wolnego, mężczyzny, kobiety. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziećmi według obietnicy. No, tak jednoznacznie, że chyba bardziej nie potrzeba. Ale jeszcze 1 Koryntów 10 rozdział. 1 Koryntów 10 rozdział. 16 i 17 werset. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest wspólnotą albo udziałem krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest wspólnotą albo udziałem ciała Chrystusa? Ponieważ jest jeden chleb. My, ilu nas jest, ilu by nas nie było, podkreśla Paweł, nieważne ilu nas, ale my, ilu by nas, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. No i jako, że to jest ten sam rozdział, ten sam list, 1 Koryntów, to jeszcze 12 rozdział, nie trzeba daleko szukać. 12 rozdział, 12 i 27 werset. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. I 27, żeby nie czytać za dużo. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Mam nadzieję, że każdy już widzi, że malutkie statko jest częścią Chrystusa, którego On jest głową. I ta część poniżej głowy była początkowo grzeszna. Potrzebowała ofiary Jezusa. Potrzebowała pojednania z Bogiem. Jezus robił to w pojedynkę. Sam ich pojednywał. Jaka ogromna praca dla naszego Pana. Jakie, że tak powiem, dzieło do wykonania, żeby grzesznych ludzi, którzy potrafią się tak jak nawet zaprzeć Jezusa i powiedzieć, że Go nie znają w pewnym momencie swojego życia, doprowadzić do doskonałości boskiej natury. No niesamowita, niepojęte. To musi być geniusz nad geniuszami. Żeby więc oddać werset 26 zgodnie z intencją Pawła oraz w harmonii z naukami Biblii o jedności ciała Chrystusa, należy wstawić do niego czasownik być, tak jak kody sugerują prawdopodobnie z domyślnym jest. Ale nie chcą tego jest wstawić, tylko ciągną w drugą stronę, no bo chcą na Jezusa. Tak? Wskazać tylko na Jezusa. Jest w pojedynkę. A Paweł tutaj nie ma na myśli pojedynki Jezusa, ma na myśli całą klasę Chrystusa. Jezus plus 144 tysiące członków Jego ciała. Zatem werset 26, no razem przeczytam już w komplecie, ale werset 26 ma mieć czasownik być i czytam go z tym czasownikiem być. Domyślnie nieobecnym, a ja go wstawię. Bo to Paweł go miał na myśli. Takim to przystało nam być arcykapłanem, świętym, niewinnym, nieskalanym, odłączonym od grzeszników i wywyższonym nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Powtórzę początek 26 raz jeszcze. Takim to przystało nam być arcykapłanem. Dwukropek i te piękne cechy, ale być ma na myśli Jezusa razem z całym maluczkim statkiem. A do czego aluzją są słowa Pawła o kapłanach, codziennie składających ofiary? Najpierw za własne grzechy, a następnie za grzechy ludu, bo tak mówi, że Jezus nie musi składać tych dwóch ofiar. Najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu, bo on też wszystko załatwi jedną ofiarą. Za własne grzechy jedną ofiarą złożył i za grzechy ludu. Nie musi robić tego dwa razy. On to zrobił jedną ofiarą, ale zrobił. Za własne grzechy też złożył ofiarę. Wystarczy ten jeden, tak? To codziennie to oznacza wielokrotnie. Bo co roku, tak właśnie było w zakonie, w dniu pojednania, raz w roku, w jesieni, składane były dwie główne ofiary. Cielec i kozioł. Zwany pańskim, a kozioł. Zwany pańskim, żeby odróżnić go od drugiego kozła, który też był przyprowadzony na ofiarę, ale nie był składany tak zwany kozioł Azazela. Ten pierwszy, czyli cielec, był składany za własne grzechy Arona, a ten drugi za grzechy ludu, czyli kozioł za grzechy ludu. I Paweł odnosi się tutaj do 3 Mojżeszowej 16 rozdziału, więc my pójdziemy za nim, żeby być tam, gdzie on, myślami. 3 Mojżeszowa 16 rozdział. No i z tego, żeby znowu całego rozdziału nie czytać, to wybiorę tak, wersety 5 i 6, które mówią o tych ofiarach. Od zboru synów izraelskich weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech, jednego barana na ofiarę całopalenia. Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona tak przebłagania. Tutaj uwaga, wszystkie te przebłagania, nie wiem, czy są jakieś inne przykłady, nie sprawdzałem, ale wszędzie, to jest tylko jest kilka, wiele razy w tym rozdziale i nie tylko, wszystkie słowa, gdzie jest tłumaczone przebłaganie, to ma być pojednanie. Dokonanie przebłagania, tylko pojednania. Dlaczego przebłaganie jest złym tłumaczeniem? Bo przebłaganie oznacza uproszenie Boga. O Boże, przebacz grzesznikowi, nie gniewaj się na grzesznika. No dobrze, jak tak prosisz, a jesteś moim synem, no to ze względu na Ciebie nie będę się gniewał. A to nie o to chodzi. Boga nie trzeba obłagiwać, nie trzeba wysokiej rangi wysłać posłannika, na przykład Jezusa, że On nam załatwi i wyprosi. To trzeba pojednać grzesznika z Bogiem. Nie przebłagać Boga, żeby się nie gniewał na grzesznika, żeby mu odpuścił. A pojednanie polega na podniesieniu grzesznika do doskonałości. Oczyszczeniu go z wszelkiego grzechu, który odgradza go od Boga. Więc ja tu wszędzie będę starał się czytać pojednania, bo o to chodzi. Nie przebłagania. Dokona pojednania. Pojedna tych, którzy nie są pojednani. Przy czym człowiek jest problemem, a nie Bóg. Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona pojednania za siebie i swój dom. Tak? Werset 5 mówił o tych dwóch kozłach, no bo jeden kozioł był ofiarowany, a drugi Azazela ostatecznie nie był. Potem pomijam kwestię tego kozła Azazela i przenoszę się do wersetu 11 i poczytamy od 11 do 15, żeby zobaczyć, jak te ofiary, te, które nas interesują, czyli cielec i kozioł pański, te, które były ofiarowane, były, w jaki sposób ofiarowanie przebiegało. Potem przeprowadzi Aaron na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona pojednania za siebie i za swój dom i zażnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed Panem, pełne garście miałkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę. Tą pierwszą, prawda? I nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obok kadzidło okrył wieko, które jest ponad świadectwem i aby nie zginąć. Potem weźmie nieco z krwi cielca i pokropi swoim palcem na ubłagalnię ku wschodowi oraz przed ubłagalnią pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Następnie zażnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę. Uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca. Pokropi ją na ubłagalnię i przed ubłagalnią 7 razy. To są te dwie ofiary, cielec i kozioł. Tak samo ofiarowane. Jak gdyby instrukcje do cielca, a z kozłem zrób tak samo. Te dwie ofiary były składane przez 1600 lat. Czyli tyleż samo razy, 1600 razy. Dlatego Paweł mówi codziennie, wielokrotnie. Nie ma na myśli dosłownie codziennie, tylko wielokrotnie. W kontekście do naszego Pana, który raz złożył. I to od razu za te dwie rzeczy. I tylko raz. W cielcu mamy pokazaną ofiarę Jezusa za własne grzechy Arona. Tak to jest powiedziane, za własne grzechy będzie cielec. A w tym koźle, tak zwanym pańskim, na ofiarę walczego statka za grzech ludu wskazują, tak? Czyli cielec to Jezus za własne grzechy Arona, a kozioł pański za grzech ludu. Skoro jednak Paweł pisze, że Jezus nie musiał składać aż dwóch ofiar, jak to Aaron czynił, cielec i kozioł, lecz cały proces pojednywania wszystkich zawarł w jednej ofierze swego człowieczeństwa, no to pojawia się pytanie, dlaczego w dniu pojednania Żydzi mieli składać jednak te dwie ofiary, i cielca, i kozła. Dlaczego oddzielnie? Dlaczego cielec był za własne grzechy Arona, a kozioł za grzechy ludu? To może cielec umarł, nasz Pan cielec umarł za Kościół, a Kościół umarł za świat? Tak? No bo tak by wynikało. No właśnie. Ale Paweł pisze, nie, jedna ofiara za wszystko. Powodem jest co? Pokazanie w tych dwóch ofiarach dwóch etapów pojednywania ludzkości, o czym mówiłem. W tym życiu tylko Izrael duchowy, głównie maluczkie statko. Po zmartwychwstaniu, w wieku tysiąclecia cała reszta. W wieku Ewangelii dostępna jest i działa tylko ofiara cielca. Tylko ofiara Jezusa za Jego własne grzechy. A dokładnie to mamy rozbite. Czytaliśmy. Złoży je, werset 6, za siebie i swój dom. Czyli za siebie i swój dom, za siebie, za kapłanów malutkiego statka. Ci, którzy poniżej głowy byli i są byli grzeszni i wymagali, to są te własne grzechy. Także i za dom swój, czyli za lewitów. A lewici to klasy godne, ale na razie na to one nie interesują. Cała reszta ludzkości jest pomijana i czeka na wiek tysiąclecia. Cielec nie dodnieje za świat ludzkości. Dlatego nic się nie dzieje ze światem ludzkości. Dlatego ona jest w większości pogańska, a w drugiej części, tej mniejszej, jest nominalnie chrześcijańska. Czyli praktycznie też pogańska, no bo nie ma różnicy. Praktycznie nie ma żadnej różnicy między nimi. To jest tylko w nazwie. Natomiast w wieku tysiąclecia, kiedy do Jezusa dołącza już malutkie statko, zasługa okupu kończy przykrywanie tych ludzkich niedoskonałości malutkiego statka i wraca do Boga do wykorzystania za resztę ludzkości, bo Jezus umarł za wszystkich ludzi. Bez względu na to, czy w tym życiu są pojednywani z Bogiem, czy dopiero będą pojednywani z Bogiem w przyszłości. I to drugie użycie na świat ludzkości jest pokazane w kropieniu na ubłagalnik krwią kozła. No ale to nie jest krew kozła, która dokonuje tego pojednywania. Bo tak naprawdę kozioł nie miał żadnej wartości. Kozioł najpierw dostał krew cielca, ona go okrywała, jego niedoskonałości, oni byli pojednywani z Bogiem i gdy wszyscy w komplecie 144 tysiące zakończyli ten proces pojednywania, to teraz ta krew cielca, która ich chroniła, okrywała, przykrywała ich niedoskonałości, wraca do Boga na ubłagalnię, tam jest pokazana sprawiedliwość tej ubłagalni, wraca do Boga nazywa się krwią kozła pańskiego, a tak naprawdę jest to krew cielca po raz drugi kropiona. Bo kozioł nie dodał żadnej wartości do zasługi naszego Pana, do zasługi okupu. Sam był nią okryty i korzystał, pojednując się z Bogiem, podnosząc się w charakterze, albo nawet lepiej powiedzieć, będąc podnoszonym w charakterze przez Jezusa. A gdy już wszyscy członkowie tej grupy zakończyli ten proces, no to mówi, no to krew cielca może wrócić na ubłaganie, bo tam jeszcze siadł ludzkości, chciałby z niej skorzystać. Jezus także za nich i umarł. No to wraca. Nazwane jest to kropieniem krwią kozła, no bo tak, bo to ta druga ofiara, ale tak naprawdę to jest zwrot wypożyczonej im albo przypisanej im na podstawie ich wiary krwi cielca. Na dowód tego, że tak jest, bo nie chcę, bo ktoś powie, a tak to kombinujesz, może to w sumie i ciele coś tutaj wniósł, a przepraszam, kozioł pański coś jeszcze wniósł tutaj, na dowód tego, że jedna ofiara naszego Pana, czyli jedna ofiara cielca, jeden cielec i tylko i wyłącznie cielec wystarcza jako okup za wszystkich ludzi, nieważne czy z wieku Ewangelii, czy z wieku tysiąclecia, kto jak kiedy jest pojednywany. Na dowód tego zacytuję 3 Mojżeszową 9 rozdział, gdzie jest opisane wprowadzenie na urząd najwyższego kapłana. I wtedy najwyższy kapłan był wprowadzany na urząd, tak tam także występują dwie ofiary, cielec od Arona i kozioł od ludu. Są też te dwie ofiary. I także tutaj one są składane obydwie. Ale w przeciwieństwie do 3 Mojżeszowej 16 mamy tu pewien szczegół bardzo ważny, którego tam nie ma. No bo tam nie chciał Bóg tego pokazać. Pokazał to tutaj. Czak czytam 3 Mojżeszowa 16 i werset 7, bo nie będę czytał od początku, prawda, jak tam przygotowania. Potem rzekł Mojżesz do Arona, tak mówię o 3 Mojżeszowej 9, 7 werset. Potem rzekł Mojżesz do Arona, zbliż się do ołtarza i złóż swoją ofiarę za grzech i swoją ofiarę całopalną, jeszcze o tej całopalnej ofierze wspomnę później, i dokonaj, znowu przebłagania, ale pojednania, za siebie i za lud. Złóż też ofiarę ludu i dokonaj przebłagania, lepiej pojednania za nich, tak jak rozkazał Pan. Bo znowu mamy te same dwie ofiary, tam wcześniej jest, że weź kozła, weź cielca, kozioł będzie za lud, cielec będzie za twoje własne grzechy, za siebie i za swój dom, to tak samo. Ale czy widzimy, co pisze w wersecie 7? Czytam raz jeszcze ten najważniejszy fragment. Zbliż się do ołtarza i złóż swoją ofiarę za grzech i swoją ofiarę całopalną. I dokonaj pojednania za siebie i za lud. Widzimy, co tam pisze? Jedną ofiarą, swoją ofiarą, cielca, dokonaj pojednania za siebie i za lud. Co nie zmienia faktu, że potem mówi, ale potem tą ofiarę za ludu też złóż. Złóż też ofiarę ludu tego kozła i dokonaj pojednania za nich. No to ktoś powie, no dwa razy tu jest pokazane. To w końcu cielec wszystkich obejmuje, czy cielec tylko siebie i swój dom, a kozioł pański za lud. No domu się pojawia, ale widzimy wyraźnie, że lud był także tak naprawdę przykryty cielcą. Że nawet jeżeli pojawia się kozioł, to tylko dlatego, że taki jest etap boskiego planu. A nie dlatego, że ten kozioł jest niepotrzebny i że jest potrzebny do czegokolwiek, bo skoro już własna ofiara Arona, cielec, miała dokonać pojednania za niego i za lud, no to po co drugi raz za lud? No, bo taki jest dwuetapowy boski plan. Ale wartość cielca jest tu pokazana. Kozioł jest tylko częścią boskiego planu, że akurat dwuetapowo. Najpierw zasługa jest im wypożyczana, przypisywana, potem następuje zwrot tej zasługi. Czyli werset 7 pokazuje zasięg zasługi cielca. Obejmuje wszystkich. Kapłanów i lud. Zatem 3 Mojżeszowa, 9 rozdział, tak pokazuje, która ofiara jako jedyna miała w sobie wartość okupu. Wartość ceny za Adama i jego dzieci. Natomiast 3 Mojżeszowa 16 pokazuje dwa etapy wykorzystania ofiary okupu Jezusa. Najpierw za dom wiary w wieku Ewangelii, później z wieku tysiąclecia. Tak? Czyli w wieku Ewangelii mamy przypisanie na podstawie wiary tylko Izraelowi duchowemu. Za siebie i za dom swój. Jednak nikt nie jest przywracany do rzeczywistej doskonałości w wieku Ewangelii. To jest tylko przypisanie na podstawie wiary i praca, żeby tych ludzi pociągnąć do ich własnej doskonałości. W wieku tysiąclecia, po zakończeniu przykrywania przez okup niedoskonałości duchowego Izraela z wieku Ewangelii, następuje wykorzystanie tego okupu za resztę ludzkości, z której znaczna część, oby jak największa, zostanie rzeczywiście doprowadzona do ludzkiej doskonałości i wtedy, gdy zostanie doprowadzona do ludzkiej doskonałości, to na zawsze wyczerpie, zakończy, można powiedzieć, zniszczy zasługę okupu. Mamy dwa okresy zbawienia, mamy dwie grupy zbawianych ludzi i ważną rolę w tej drugiej grupie zbawienia Izraela. Bardzo ładnie to zobaczymy w Dziejach Apostolskich, 15 rozdziale. Zobaczmy. Ja go często ten fragment cytuję, bo tam jest, można powiedzieć, cały boski plan w kilku wersetach. Dzieje, 15 rozdział, 14 i 15 werset. Właściwie wiem, nie 15, 14 i do 17. Widzę, sobie zapisałem. 14 do 17. Dzieje apostolskie 15, 14 do 17. Szymon opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, aby wybrać lud dla imienia swego. Tu wiadomo, chodzi o Korneliusza, początek, pierwszy poganin, który został zaszczycony prawdą o Jezusie. Widzimy, że spojrzał na pogan, na Korneliusza Bóg, aby wybrać lud dla imienia swego. Zauważamy to stwierdzenie? Wybrać lud dla imienia swego. Nie zbawić cały świat ludzkości. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem powrócę. Potem, czyli kiedy? Potem, czyli potem, jak wybiorę lud dla imienia swego. Apostoł już tutaj opisuje zakończenie procesu zbawiania Izraela duchowego z jego Ewangelii i mówi, kiedy już wybierzesz lud dla imienia swego, albo kiedy ja wybiorę, tak mówi Bóg, lud dla imienia swego, to potem, po tym wyborze, wracam i odbuduję przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. Czyli Izrael cielesny. Podniosę, przywrócę ich do ziemi. Drugą fazą ucisku Jakuba doprowadzę do tego, że zobaczą, kogo zabili. Że już nie mają na kogo czekać, bo ten, na którego czekali, czekają, już przyszedł, tylko oni go nie zauważyli, bo go nie poznali. Więc przywrócenie Izraela do łaski i zobaczmy, w jakim celu ten Izrael ma być przywrócony do łaski, odbudowany, werset 17, aby pozostali ludzie, jacy pozostali ludzie? Ci, którzy nie zostali wybrani jako lud dla imienia Boga. Z wersetu 14. Bo skoro po wyborze dla imienia swego Bóg wraca i odbudowuje upadły przybytek Dawida i robi to w celu, żeby pozostali ludzie szukali Pana, no to wiadomo, ci nieobjęci imieniem, tak, ludem dla imienia Boga. Aby pozostali ludzie szukali Pana, mianowicie wszyscy poganie, nad którymi przywoływane, wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to czyni. Pozostali ludzie, wszyscy pozostali ludzie. Drugi etap zbawienia. Wieku tysiąclecia. Kapłaństwo Melchizedeka jest przygotowywane w czasie wieku Ewangelii. Począwszy od Jezusa jako głowy, aż do ostatniego członka, którym był brat Johnson. Opuścił on ziemię w roku 1950 jako ostatni uczestnik tak zwanego pierwszego zmartwychwstania. I to elitarne grono już jest kompletne od dłuższego czasu. Jest kapłanem na tronie, wśród którego Jezus będzie królem królów i panem panów i niebawem zaczną swoje rządy w celu usunięcia wszelkiego zła, wszelkie niedoskonałości i podniesienia ludzkości do pełni doskonałego i wiecznego życia w warunkach ogólnoświatowego Edenu. Zadaniem kompaństwa Adanowego, które się pojawiało u Pawła w tym 7 rozdziale bardzo często, było przede wszystkim pokazanie ofiary, cierpień tego zbiorowego kapłana w trakcie, gdy on był przygotowywany do tej roli w czasie wieku Ewangelii. Przygotowywany do przyszłego urzędu kapłana, no i króla. Chociaż nawet w tym kompaństwie Aranowym lewickim był sygnał, zapowiedź przyszłych błogosławieństw. A było to pokazane w zmianie szat lnianych na szaty czci i chwały. Następowało to po zakończeniu składania ofiar Dnia Pojednania. Cielca i kozła pańskiego i potem jak kozioł Azazela, to ten, który był wzięty od ludu, ale ostatecznie nie był ofiarowany, tylko odesłany na pustynię. Tak? Gdy te dwie ofiary zostały złożone, kozioł Azazela był odesłany, a przed ofiarowaniem jeszcze dwóch baranów jako ofiar całopalnych była zmiana szat z lnianych, czyli takich ofiarniczych, na szaty czci i chwały. I ta zmiana szat pokazuje, że także w tym kapłaństwie aronowym, lewickim, była zapowiedź przyszłej chwały, bo te szaty czci i chwały to nie sfera ofiary, to już sfera panowania, błogosławienia. Dlatego dlatego te szaty były zmieniane na czci i chwały przed rozpoczęciem ofiar całopalnych, bo ofiary całopalne, w symbolice biblijnej oznaczają, są symbolem błogosławieństw, które Bóg udziela w wyniku ofiar, które zostały mu złożone. Każda ofiara całopalna, która towarzyszyła, tam zauważyliśmy, mówiłem, że do tego powrócę i powracam. Jeżeli była ofiara za grzech, a razem z nią ofiara całopalna, to po co były te dwie ofiary? Ktoś powie, no to ofiara za grzech cielec i jej ofiara całopalna? Kozioł pański i jego ofiara całopalna? No tak. Bo cielec albo kozioł pański pokazuje tylko ofiarę. Cielec naszego Pana, a kozioł pański kościoła malutkiego statka. Okej, została złożona. No ale może albo cielec, nasz Pan, albo malutkie statko zawiodło wtedy w trakcie tejże ofiary. Ofiarowali się. Chcieli coś dobrego zrobić, ale im nie wyszło. Potknęli się i no, była ofiara, ale Bóg jej nie przyjął. Dlatego tak Bóg mówi, do każdej z tych ofiar będzie kościół, tak? Ofiara całopalenia, baran na całopalenie. A ofiara całopalenia symbolizuje w Biblii błogosławieństwa będące dowodem, wynikiem przyjęcia przez Boga ofiary za grzech, który to ofierze za grzech one miały towarzyszyć. Bierze się to stąd, że ofiara całopalenia była przyjmowana przez Boga przez zesłanie ognia z nieba, który całkowicie strawił tę ofiarę. Bo jak inaczej można było poznać, czy Bóg ofiarę przyjął, czy też nie. Prawdopodobnie tak było także w przypadku Kaina i Abla. Jak skąd Kain wiedział, że ofiara jego nie była przyjęta, a skąd Abel wiedział, że jego ofiara została przez Boga przyjęta? Przynieśli każdy to, co miał. Kain tym, czym się parał, czyli ziarno, no bo był rolnikiem. Abel pasterzem, więc zwierzę zabite, złożone w ofierze. Położyli to Bogu na jakimś ołtarzu, który tam pewnie z kamieni złożyli. No i czekają. I co? I skąd wiadomo, że jedna ofiarę Bóg wziął, a drugiej nie wziął? No bo ogień stąpił z nieba i spalił owieczkę, którą przeniósł Abel. Bóg ją wziął. A na Kaina ziarno ogień nie spadł. Nie wziął Bóg ofiary. Więc się Kain zasępił i zaczął myśleć, jak się zemścić na bracie za ten fakt. Niektóre książki, znowu, jak się czyta takie różne książki, to nie rozumieją tego faktu, że ofiara, chociaż w Biblii jest podkreśla, bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Biblia to podkreśla. Ofiara Abla została przyjęta, bo była z przelaniem krwi. A ofiara Kaina nie przyjęta, bo nie była z przelaniem krwi. Ale jak to czasami się też czyta, to nawet takich prostych rzeczy chrześcijaństwo nie pojmuje. Pokazują Kaina, który przyniósł to zboże, wyłożył to zboże na ofierze, na ofiarę dla Boga, po czym tak się rozgląda lewo, w prawo i to zboże chowa do torby i pożałował i trochę odebrał. No i dlatego twierdzą, że Bóg nie przyjął ofiary Kaina, bo mu się zrobiło szkoda tego zboża, które przyniósł i trochę chciał ująć. Coś podobnie jak Ananiasz i Safira, prawda? Więc to nie z tego powodu. Na pewno Kain nie z ołtarza już nie kradł tego ziarna, które przyniósł na ofiarę. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechu. Bóg od samego początku podkreślał, że jakakolwiek ofiara, która może być skuteczna przed nim za człowieka, to taka, która będzie oznaczała śmierć za człowieka, czyli przelanie krwi. Dlatego wszystkie inne ofiary nie miały racji bytu i nie przynosi były nieskuteczne jako zadowalające Boga wobec grzesznika. Jeszcze wrócę do 3 Mojżeszowej 16 rozdziału, bo mówiłem o tych ofiarach całopalnych, ale chciałbym to przeczytać i zmiana szat. 3 Mojżeszowa, tak, 16, 23-24. Potem wejdzie Aaron do namiotu zgromadzenia, zdejmie lniane szaty, które ubrał, gdy wchodził do świątyni i tam je zostawi. To już było po ofiarowaniu cielca, po ofiarowaniu kozła i po odesłaniu tego drugiego, kozła Azazela, na pustynię. Obmyje swoje ciało w miejscu świętym i włoży własne szaty, to jego własne to były te czci i chwały, prawda? Wyjdzie i złoży swoją ofiarę całopalną, czyli tą ofiarę całopalną, która towarzyszyła cielcowi. I ofiarę całopalną ludu, czyli to tego barana na całopalenie, który towarzyszył kozłowi. Tam wcześniej one miały być przygotowane. I dokona znowu pojednania za siebie i za lud. Jeszcze raz powtarzam, że ofiara całopalenia właśnie w związku z takim przedstawianiem jej w Biblii oznacza dowód, manifestację przyjęcia przez Boga ofiary za grzech, której to ofierze za grzech dana ofiara całopalenia towarzyszy. Czyli Bóg wszystko pokazał. Bóg pokazuje, ofiara cielca pokazuje ofiarę Jezusa. Jak on w tych trzech miejscach płonął, wiemy, tak samo zresztą kozioł miał być tak samo, więc ofiara Jezusa i Kościoła, który miał iść śladem Jezusa i tak samo się ofiarować, inaczej nie mogliby się stać częścią tego ciała Chrystusowego, prawda? Poniżej głowy to przecież cała reszta, to oni są symbolicznie pokazani. Natomiast ofiary całopalenia to błogosławieństwa wynikające z tych ofiar. A co było błogosławieństwem, pierwszym błogosławieństwem wynikającym z ofiary naszego Pana, takim widocznym, namacalnym? No bo zmartwychwstania ludzkości jeszcze nie mamy, ale baran ofiary całopalenia, który towarzyszył cielcowi, płonie od początku wieku Ewangelii. A pierwszym, że tak powiem, manifestacją, przejawem ofiarowania barana na całopalenie, który towarzyszył cielcowi, było zesłanie Ducha Świętego. Bo to było usprawiedliwienie, przypisanie zasługi Jezusa braciom z pierwotnego Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy, spodzenie ich z Ducha, dary języków, no i potem cała wiek Ewangelii zaczął biec. To cały czas płonął baran całopalenia. Bóg pokazywał dowody, manifestował przyjęcie z zadowoleniem ofiary cielca, że była skuteczna. I tak samo będzie z kozłem pańskim. Pierwszym efektem, manifestacją przyjęcia przez Boga ofiary kozła pańskiego, czyli zwrotu, tak, zwrotu ofiary krwi cielca, którą oni byli okryci, będzie wzbudzenie z grobu starożytnych godnych. Oni staną, to będzie pierwszy przejaw, że Bóg zakończył i z zadowoleniem przyjął ofiarę całego maleńkiego statka i może zacząć się składać ofiara, być składana ofiara druga całopalenia, ta, która towarzyszyła kozłowi pańskiemu. Czyli mogę pokazywać dowody mojego zadowolenia. Już nie tylko z ofiary cielca, którą pokazywałem od Pięćdziesiątnicy. Teraz, kiedy maleńkie statko zakończyło to dzieło, połączyło się w pierwszym zmartwychwstaniu ze swoją głową i występuję jako najwyższy kapłan świata i ja im już teraz otwieram błogosławienie całej ludzkości. Czyli może się z grobu wyprowadzać ludzi. No, zacznie się od godnych, bo tam ma być klasa królewska Królestwa Bożego na ziemi, więc nie od ludzi zwykłych, no bo co oni by mieli tutaj robić, sami sobie pozostawieni. Najpierw wzbudzę wam z grobu waszych dowódców, ale takich, którzy będą wami dowodzili pod moim kierunkiem. Oni będą doskonałymi ludźmi. Ja ich wzbudzę w doskonałości ludzkiej. Oni w tym życiu dowiedli, że charakter mają odpowiednio rozwinięty, zgodny z zasadami sprawiedliwości. Oni będą godnymi przedstawicielami mojej władzy niebiańskiej, duchowej, którą sam nie mogę sprawować na ziemi jako istota duchowa, ale ja będę miał takich ludzi. Ja będę w nich mieszkał. Ja będę przez nich działał. Oni się nie splanią, tak ci wszyscy inni wasze władze, które macie do tej pory, którzy tylko patrzą, jak się wzbogacić kosztem narodu. Co ukraść, co przekręcić, co przemilczeć, co naciągnąć, tak żeby im było jak najlepiej, tak są władze w tym królestwie, gdzie Bogiem jest szatan. I cały świat z tęsknotą, chociaż podświadomie, oczekuje na taki wspaniały moment, na to, kiedy ta ofiara barana całopalenia towarzysząca kozłowi pańskiemu zapłonie. Nie zdaję sprawy, że to jest bliżej, coraz bliżej. Zobaczmy, zbliżamy się powoli do końca. Zobaczmy do Rzymian 8 rozdział. To też jest takie urocze, że Paweł zdaje sobie z tego sprawę i pisze o tym, bo jest oczekiwanie ludzkości za czymś lepszym. To jest cały czas, prawda? Ludzkość od dawnych czasów chciała się unieśmiertelnić. Poeci i artyści to w swoich dziełach artystycznych, w poezji, w tych obrazach, w rzeźbach chcieli, on umrze, ale dzieło zostanie po nim, tak się unieśmiertelni, prawda? No to jest ta tęsknota ludzkości za szczęściem, a nawet nie wiedzą, co Bóg dla nich przygotował. Nawet sobie nie zdają sprawy, że to znacznie przekroczy ich najśmielsze marzenia. Rzymian 8 rozdział od 18 do 23. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie, już to mówi, prawda, o ludzkości, z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Znowu zobaczmy, ktoś by powiedział, Paweł pisze nieprawdę. Przecież stworzenie, ludzkość nie oczekuje z tęsknotą objawienia synów Bożych, oni nawet nie wiedzą, że są jacyś synowie Boże wybierani. Dla nich jest tylko tu i teraz, i oni nic więcej nie rozumieją. A on pisze stworzenie i to ma na myśli wtedy, gdy pisał to w ogóle pogański świat ma na myśli, bo chrześcijaństwo się dopiero zaczynało. Więc pisząc stworzenie ma na myśli ogół ludzi pogan. Ale mimo to mówi, oni za czymś takim pragną. I chociaż nie wiedzą, że ci synowie Boży objawieni przez Boga, wybierani w tym życiu, objawieni to zrobią, to oni za czymś takim tęsknią, podświadomie. Gdy stworzenie zostało poddane znikomości albo marności, choć na pewno nawiązuje do wyroku z Edenu, śmierci dla ludzkości, zostało poddane tejże znikomości albo marności nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał. W nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Tam nadzieja już była w Edenie podana, prawda? Bo już było powiedziane, że jedno nasienie zniszczy tego węża, więc była zapowiedź, że przyjdzie jakieś nasienie niewiasty, które to wszystko odwróci. Była to mglista, ogólna, ale była. I to Paweł do tej nadziei się odwołuje. Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. No, doskonałość. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. To też pięknie pokazuje, że i lud my, lud Boży też wzdychamy, ale tamci wzdychają i boleją głośno, narzekając, a my wzdychamy w sobie. Pokazał Paweł różnicę. Nawet jak wzdychacie i tęsknicie za tymi lepszymi czasami, bo macie różnego rodzaju doświadczenia, to wasze wzdychanie nie może być takie jak tego świata, który głośno krzyczy, jak go coś boli. Zobaczmy, jak teraz, prawda, Ukraina głośno krzyczy, że cierpi. No, tak. Lud Boży nie powinien tak głośno krzyczeć. W sobie wzdycha, bo ma doświadczenia, które Bóg mu dał. Bóg o tych doświadczeniach wie i my wiemy, że on też wie. Nie ma potrzeby krzyczeć, żeby nas ratowali czy inni, ponieważ wiemy, że jesteśmy w rękach Boga. Co Bóg nam przewidział, to znaczy, że jest nam zamierzone. I objawienie 21:1-5, gdzie mamy bardzo piękny opis rządu, tego rządu, który nasz Pan, używając także klas pomocniczych, prawda, bo jak wiemy, bo nasz Pan i maluczkie statko to bogowie, istoty w boskiej, nieśmiertelnej naturze. Oni tutaj się nigdy nie pojawią, ani się nie będą materializować. Dlatego oni potrzebują klasy pomocnicze. Muszą mieć klasy ziemskie, klasy godnych przede wszystkim, które będą ich tutaj reprezentować, które w lepszym, tak zwanym lepszym, nie pierwszym, tylko lepszym zmartwychwstaniu otrzymają ludzką doskonałość, których charaktery będą zgodne ze poziomem sprawiedliwości, które nigdy nie splamią się niczym niesprawiedliwym. Oni będą ich reprezentować. Ale to, co jest opisane, to dotyczy tak tego duchowego rządu, który będzie realizowany w ten sposób na ziemi przez ich ziemskich doskonałych przedstawicieli. Objawienie 21:1-5. Warto przeczytać, bo to jest, jesteśmy coraz bliżsi tego momentu. Jesteśmy coraz bliżsi temu, co tu pisze. Czyli czemu? Widziałem nowe niebo, nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Widziałem miasto święte, to jest ten nowy rząd, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowywane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący oto przybytek Boga między ludźmi albo z ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. To nowe przymierze. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, krzyku, bólu, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię, napisz to, gdyż słowa te są pewne albo wierne i prawdziwe. Te słowa niebawem będziemy oglądali, zaprowadzanie tych rzeczy tutaj na ziemi. Na koniec powracam do naszego najważniejszego pytania. Dlaczego Melchizedek nie miał ani ojca, ani matki, ani końca swoich dni? Dlaczego nie mógł nawet podać rodowodu? Był niezdolny do podania rodowodu. Dlatego, że jest typem klasy Chrystusa w roli króla, a przede wszystkim kapłana, który nie ma żadnego poprzednika w tej roli, ani żadnego następcy w tej roli, bo nigdy takiego nikogo więcej nie będzie. On nigdy nie umiera w tej roli, nasz Pan z Kościołem, nie przestają działać, dopóki nie doprowadzą do końca procesu pojednywania z Bogiem całej ludzkości. Przy czym pojednywanie to nie przebłaganie, jak sugeruje to słowo, prawda? Przebłaganie, ubłaganie Boga, żeby się nie gniewał na grzesznika. Tylko to pojednanie polega na podniesieniu grzesznika do doskonałości. Żeby mógł stanąć oko w oko ze doskonałym i świętym Bogiem i mógł być w relacji z Nim. Bo jak wiemy ostatecznie, gdy Jezus z Kościołem zakończył całe dzieło pojednywania, to pamiętamy, Jezus oddaje królestwo Bogu i Ojcu i sam jest poddany Bogu i Ojcu, aby Bóg był nad wszystkimi. Drugą cechą klasy tego antytypicznego Melchizedeka, także pokazaną w tym typicznym Melchizedeku, jest brak cielesnego związku Jezusa, no i malutkiego statka z Aaronem. Brak wspólnych genów, gdyż ani Jezus, ani malutkie statko nie pochodziło od Lewiego. Tak jak żadnego związku z Lewim nie miał Melchizedek, któremu to Lewi nawet złożył dziesięcinę. A gdyby ukłonił się, pokazał swoją niższość, a jego wyższość, co zrobił w osobie Abrahama, będąc reprezentowany w nim, w jego lędźwiach, zanim się jeszcze urodził. Ponieważ kapłaństwo Melchizedeka to nie jest według genów, według ciała, po Lewim, po Aaronie, tylko według obietnicy Boga. Z psalmu 110:4. I jeszcze raz na koniec przypomnę, że siostrzanym wykładem do tych dwóch, albo siostrzanymi wykładami, bo ich też będą dwa, do tych dwóch, będzie wykład Człowiek z początkiem, ale bez końca, w którym zajmiemy się postacią uzupełniającą Melchizedeka. I wtedy będziemy mogli sobie postawić odpowiedź na pytanie, przynajmniej jedno. Dlaczego Melchizedek nie ma początku? Bo to, że nie ma on końca, to się już nie zmieni. Nie ma końca dlatego, że jest obrazem na malutkie statko z naszym Panem na czele, jako w roli kapłana. Ale ta druga osoba, którą wprowadzimy w tej drugiej części, tak, człowiek z początkiem, ale albo bez końca, też nie będzie mogła mieć końca, więc będziemy mieli drugi dowód jeszcze, że ona nie może mieć końca, ale tamta osoba będzie miała początek, no bo w sumie początek każdy jaki musi mieć, ale końca nie musi mieć, bo wszyscy, którzy będą żyli wiecznie, wszystkie wierne owce, wszyscy wierni my, jeśli takimi się okażemy, też będziemy żyli wiecznie i nie będziemy mieli końca. Także brak końca to jest nic niezwykłego, ale brak początku u boskiego stworzenia jest czymś nietypowym, więc jak się okazuje, nasza postać, nasz Melchizedek, początek jednak będzie miał, ale nie będzie miał końca. A o tym będziemy mówili w części kolejnej. Człowiek z początkiem, ale bez końca, którą wygłoszę gdzieś, kiedyś, przy jakiejś stosownej okazji. A za uwagę dziękuję, życzę błogosławieństw i z pierwszej, i z drugiej części tych dwóch wykładów.